to jest jeden z naszych wielkich projektów.
To jest pewna idea. Co chcemy światu opowiadać, o czym chcemy z ludźmi rozmawiać, czego chcemy ich uczyć?
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do pierwszego odcinka, inauguracyjnego odcinka podcastu Ludzka strona zarządzania. Podczas tego odcinka rozszyfruję, czym jest projekt Ludzka strona zarządzania i jaki mamy pomysł na ten podcast. Opowiemy, dla kogo jest ten projekt, do kogo kierujemy, ale też opowiem o tym, czego będzie można się spodziewać w kolejnych odcinkach, jakie treści będziemy prezentować, o czym będziemy opowiadać, co będziemy wyjaśniać, jaką wartość może mieć dla Ciebie słuchanie tego podcastu. Na początek lider naszego projektu, Wojciech Busiel.
Pytasz mnie, Rafał, dlaczego Ludzka strona zarządzania, dlaczego ten podcast? Z racji tego, że jestem inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia, jakim jest Ludzka strona zarządzania, powiem parę zdań najpierw o samej inicjatywie, a potem wrócę do kwestii podcastu. Ludzka strona zarządzania jest taką inicjatywą, która w swoim założeniu ma wspierać liderów, menedżerów, szefów w tym, aby sprawniej, lepiej, efektywniej wykonywali swoją rolę, aby lepiej zarządzali ludźmi, aby potrafili sprawniej się z ludźmi komunikować, aby łatwiej im było budować zespoły, które są bardziej zaangażowane, które jakoś cechują się większą samodzielnością, większą odpowiedzialnością, które podchodzą kreatywniej z oddaniem do swojej pracy. No, aby lepiej rozumieli ten taki ludzki aspekt zarządzania związany z wpływem na drugiego człowieka, związanym z kształtowaniem postaw, związanym z rozwijaniem umiejętności, no aby dzięki temu mogli bardziej efektywnie realizować cele, jakie przed nimi stawia organizacja, być po prostu jakoś lepszymi szefami, no i tym samym, żeby mogli czerpać z tej swojej pracy większą satysfakcję, większe zadowolenie i żeby mieli poczucie, że to, co mają w głowach, to jakie mają pomysły, to co chcą realizować, wychodzi im łatwiej, z mniejszym stresem, z mniejszym napięciem, no i daje im po prostu przyjemną robotę.
Czyli w kontekście biznesu koncentrujemy się na tym najbardziej złożonym, nieprzewidywalnym elemencie, jakim jest po prostu człowiek, jakim są nasze relacje z innymi ludźmi. A dlaczego w takim razie menadżerowie?
Dlaczego akurat ta grupa docelowa jest adresatem tej inicjatywy? No to jest kilka odpowiedzi. Trzy najważniejsze bym ubrał w ten sposób. Po pierwsze, myślę tak, że każda organizacja, bez względu na to, jaki stawia sobie przed sobą cel, czy to będzie większy zysk, czy to będzie lepsza jakość, czy to będzie większy udział w rynku, lepsza obsługa klienta, bez względu na to, czym się dana organizacja zajmuje, no to najlepszą drogą, moim zdaniem, do osiągania tego celu są ludzie pracujący w tej organizacji, którzy będą bardziej zaangażowani, bardziej zmotywowani, bardziej samodzielni, bardziej kreatywni, no, którzy będą chcieli bardziej swój potencjał, swoje możliwości ukierunkowywać z jak największym, jak się da, zaangażowaniem na realizację tego celu. A z kolei, żeby takie postawy w organizacji były, żeby ludzie mieli tego typu nastawienie do pracy, żeby w ten sposób podchodzili do zadań, żeby mieli niezbędne umiejętności do wykonywania tych zadań, żeby potrafili przełamywać na przykład wewnętrzną niechęć albo jakieś niezadowolenie z czegoś, patrzeć pozytywnie na to, co się dzieje, a w momencie, kiedy wkrada się jakieś nieopłacalne albo ryzykowne myślenie, no to żeby potrafili jakoś się przełamać, przeformułować i bardziej zaangażować się w to, co robią, no to kluczową rolę w tym aspekcie odgrywają liderzy, menedżerowie, szefowie. To, na ile organizacja jest efektywna, no, moim zdaniem w dużej mierze decyduje o tym kultura zarządzania, która w danej organizacji panuje. Kultura zarządzania, no, to jest może takie mgliste pojęcie, a bardziej no, decyduje o tym, co robią szefowie, liderzy na co dzień w tej organizacji. Jak się zachowują, jakie zachowania modelują, czyli czego uczą swoim przykładem, jak z ludźmi rozmawiają, jak rozwiązują trudne sprawy, jak ich motywują, jak ich inspirują, jak ich uczą, no to to jest ten ogrom i odpowiedzialność roboty szefowskiej, która koniec końców, czego w bezpośredni sposób nieraz trudno zauważyć, ale koniec końców to decyduje o tym, na ile moim zdaniem w dużej mierze, w większości przypadków, decyduje o tym, na ile dana organizacja jest efektywna i na ile udaje jej się realizować cele, które sobie wyznaczyła, czy które przed nią są postawione. To jest jakoś po pierwsze. Po drugie, dlatego chcemy wspierać menadżerów, ponieważ uważamy, no, że to jest dość wymagający zawód, który ma dużą siłę przełożenia na innych ludzi. To znaczy, w momencie, w którym wprowadzimy, na przykład, w momencie, w którym prezes danej organizacji, jakiejś organizacji, wprowadzi jakąś małą zmianę w swoim funkcjonowaniu, małą pozytywną zmianę, będzie coś robił inaczej niż robił do tej pory. Nie? Inaczej rozmawiał z ludźmi, inaczej patrzył, inaczej wyznaczał cele, inaczej podchodził do popełnionych błędów. Nie? Drobną zmianę, którą on wprowadzi w swoim myśleniu i w swoim zachowaniu, czy w swoim funkcjonowaniu, będzie miało najprawdopodobniej przełożenie na całą organizację. I podobnie jest, jak schodzimy na coraz niższe szczeble organizacji. Nie? Czyli, że to, co w sobie zmieni menadżer, będzie miało przełożenie na jego dział, to, co zmieni w sobie lider, będzie miało przełożenie na jego zespół. Więc to ta grupa docelowa, czyli te osoby z racji tego, że pełnią tak kluczowe i ważne funkcje, ma bardzo duże przełożenie też na funkcjonowanie większej, znacznie większej grupy ludzi. I z racji tego uważam, że warto jest wspierać właśnie tą grupę w podejmowaniu tego trudu, jakim jest zarządzanie ludźmi. Trudu, mówię tak z pewnym uśmiechem, bo ta praca jest na pewno wymagająca, jest bardzo odpowiedzialna, ale też myślę sobie, że daje ogromne pole do satysfakcji, ogromne pole do własnego rozwoju, ogromne pole do tego, żeby jakoś realizować swój potencjał i mieć po prostu fajną pracę. Natomiast, żeby dobrze wykonywać zawód szefa, to też jest to wymagające. To myślę, że ci z nas, czy ci z Państwa, którzy tą rolę pełnią, mogą jakoś się do tego odnieść.
Czyli po pierwsze, szef to zawód, a po drugie, zawód wymagający.
Uważam też, że akurat ten zawód, podobnie zresztą jak inne zawody, których praca polega na wspieraniu innych ludzi, to znaczy, że bo tak uważam, że sednem pracy szefa czy lidera jest to, abym swoim działaniem, swoim zachowaniem, swoim myśleniem i tym, co robię, wpływał na to, że inni ludzie jakoś się będą zachowywać albo jacyś będą. A więc moja praca, czyli ja jestem pewnym narzędziem, ja mówię w tym sensie, czyli to, co myślę, to, co czuję, to, jak rozumiem daną sytuację, to, jak się zachowuję, to, jak reaguję w różnych sytuacjach, to jest narzędziem wpływu szefa w dużej mierze. Więc ja mogę powiedzieć, że szef jest narzędziem, czy będąc w roli szefa jesteśmy narzędziem oddziaływania i wpływania na innych ludzi. Więc tam, gdzie są takie zawody, a to jest na przykład zawód nauczyciela, zawód lekarza, zawód konsultanta, zawód terapeuty, to są takie zawody, gdzie osobowość człowieka, jego sposób zachowania, postawy i tak dalej mają bardzo duży wpływ na efektywność pracy w tym zawodzie, to są najczęściej zawody, które wymagają albo dobrą praktyką jest to, żeby mieć w swojej pracy jakiś punkt odniesienia. Mogę powiedzieć na przykład o sobie, że ja jestem trenerem, jestem psychologiem, jestem terapeutą też, jestem szefem też, mam parę profesji, czy w paru rolach występuję. Natomiast w każdej z tych ról korzystam z tak zwanego procesu superwizji, czyli mogę w jakichś przyjemnych i przyjaznych, może nie do końca nie zawsze przyjemnych, ale powiedzmy bezpiecznych i dobrych dla mnie warunkach, rozmawiać z kimś zaufanym, reflektować na temat tego, jak ja daną pracę swoją wykonuję. I widzę, że to robi bardzo bardzo jest pomocne w tym, aby uzyskiwać taki zdrowy dystans do tego, co się dzieje, aby filtrować emocje, aby bardziej wyraźnie widzieć, w co jestem uwikłany, aby lepiej radzić sobie z emocjami, aby bardziej pozostawać takim uważnym, nastawionym właśnie na jakąś realizację celów, na to, żeby więcej widzieć, więcej rozumieć, co się dzieje. No to jest taki bardzo dobry, rozwojowy, edukacyjny i przydatny proces w pełnieniu tej roli. I myślę sobie, że w pewien sposób w zawodzie lidera taką funkcję pełni, czy może pełnić wiedza, mogą pełnić szkolenia, mogą pełnić superwizję, mogą pełnić koledzy, szefowie, z którymi będziemy w życzliwy sposób rozmawiać o tym, co nas spotyka, co nas dotyka. No i tym samym będziemy mogli siebie sami wzmacniać w tym, że będziemy w większym fokusie takim albo w większym koncentracji na tym, co się dzieje. I nie mówię tutaj o takiej koncentracji, bo tym, że jestem mega skupiony na celu i teraz dążę do jego osiągnięcia, ale bardziej na takiej koncentracji, że będę przytomny, będę świadomy, będę wiedział, co się dzieje, będę mógł objąć swoim namysłem i swoją refleksją bodźce, które do mnie docierają, zanim podejmę się jakiejś reakcji. Jak to mówią, z pustego to i Salomon nie naleje i myślę, że właśnie w tych profesjach, do której między innymi zalicza się zawód lidera, tak właśnie jest, że najpierw warto jest, żeby móc oddziaływać na innych ludzi tak długoterminowo, no to warto jest też dbać o siebie, warto jest mieć z czego czerpać wiedzę, rozumienie, doświadczenie, pomoc, wsparcie i tak dalej. Jak teraz sięgam pamięcią, to chyba w każdej grupie liderów, z którą pracowałem, w momencie, w którym rozmawiamy na temat motywacji, w momencie, w którym rozmawiamy na temat angażowania zespołu, budowania odpowiedzialności, kształtowania właśnie takiego motywacyjnego środowiska pracy, za każdym razem, kiedy mówimy o docenianiu, za każdym razem, kiedy mówimy o wyrazach uznania, no, o takich rzeczach, które przydają się w kształtowaniu czy w budowaniu zespołów, to bardzo często, prędzej czy później, ale bardzo często pojawia się taka refleksja uczestników, czyli u szefów i takie pytanie, a kto o nas dba? Za tym stoi, myślę sobie, takie poczucie, z którym ja nieraz też mam do czynienia, miewam i myślę, że które jest powszechne w tym szefowskim zawodzie, a mianowicie takie poczucie, że cała moja praca polega na tym, żebym wspierał innych i żebym pomagał innym i że nieraz trochę zapominamy o sobie i nieraz lądujemy w takim miejscu, w którym mamy jakieś takie większe poczucie samotności albo taką potrzebę, żeby nami też się ktoś w tym zaopiekował, no jakoś nam pomógł. I stąd też no, ludzka strona zarządzania ma być takim miejscem, w którym szefowie będą mogli się w pewien sposób zasilać, będą mogli siebie zasilać, żeby móc lepiej, sprawniej, z większą świadomością, uwagą wykonywać tę pracę. I mają wpływ też na to, jakimi stajemy się ludźmi. I uważam, że tutaj my jako liderzy, czy w ogóle liderzy, ale też organizacje mamy do odegrania naprawdę kawał ważnej roboty, bo myślę, że mamy duży wpływ na to, żeby zmieniać ludzi, zmieniać społeczeństwa, zmieniać ich sposób funkcjonowania. No bo proszę pomyśleć o tym, że w pracy jest mnóstwo sytuacji, w których możemy próbować nowe umiejętności, w których możemy się uczyć konstruktywnego, bardziej konstruktywnego sposobu funkcjonowania, w których możemy uczyć się lepszego dogadywania z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, negocjowania, podejmowania decyzji, podejmowania ryzyka, uczenia się na błędach, wdrażania jakichś popraw, zmian i tak dalej. To są umiejętności, które oczywiście są niezbędne do tego, żeby organizacje funkcjonowały i osiągały cele i były bardziej efektywne i tak dalej. Ale w naszym prywatnym życiu to są też umiejętności, które po prostu pozwalają nam jakoś lepiej żyć. No i teraz myślę sobie, że jeśli ludzie pracują w organizacjach, które promują tego typu, nazwijmy to, proludzkie, dobre, konstruktywne, sprzyjające współpracy postawy i zachowania, no to siłą rzeczy przesiąkają tego typu nawykami i liczę na to. Często ludzie o tym mówią nawet wprost, że czegoś się w pracy nauczyłem i teraz to robię w domu, czy coś poznałem i teraz to stosuję gdzie indziej. Często ludzie o tym mówią wprost, ale myślę, nawet jeśli nie mówią, no to jest to przełożenie, że to, czego się uczymy w pracy, pewnego sposobu funkcjonowania, może też nas ubogacić jako ludzi w życiu prywatnym, w naszych rodzinach, w grupach sąsiedzkich, małych społecznościach, No i tym samym takimi małymi krokami, małymi kropelkami, myślę, może budować lepszy, bardziej no, taki proludzki, oparty na zaufaniu ład społeczny. No i mam tą ideę, czy przynajmniej tak sobie myślę o organizacjach i, no, i jest to też ten mój taki osobisty motyw, który skłania mnie do tego, aby wspierać organizacje, a w tych organizacjach przede wszystkim, aby wspierać liderów w tym, żeby oni również budowali na swoje zespoły w oparciu właśnie o te wartości zaufania, współpracy, odpowiedzialności, partycypacji, które no, dla mnie są też ważnymi wartościami po prostu w życiu społecznym.
Zbierając to wszystko, o czym mówi Wojtek, to można zaznaczyć takie rzeczy. Po pierwsze, menadżer to zawód wymagający, który potrzebuje często wsparcia, ponieważ znajduje się, kolokwialnie mówiąc, pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony ma organizację, a z drugiej strony pracowników i ich oczekiwania. Ma też na tych pracowników i w ogóle na osoby wokół siebie duży wpływ. Może kształtować poprzez ten wpływ zachowania społeczne, ponieważ ludzie, z którymi się styka, idą do domu i to, czego nauczyli się w pracy, w tym domu powtarzają. I ważne jest, żeby menadżer miał wartości, które są dobre, ludzkie, istotne dla nas, dla naszego społeczeństwa, żeby w jakiś sposób pracował w oparciu o zaufanie, partycypację, współpracę, no bo to buduje naszą przyszłość, to buduje dobre międzyludzkie relacje. I tutaj pojawia się miejsce dla naszego projektu, dla ludzkiej strony zarządzania, bo menadżer może kilka rzeczy dla siebie znaleźć w naszym projekcie.
W ramach ludzkiej strony zarządzania liderzy na ten moment będą mogli odnaleźć, czy mogą odnaleźć takie trzy główne obszary, w których będą mogli jakoś z tego wsparcia naszego skorzystać. Po pierwsze to będzie baza wiedzy, czyli ludzka strona zarządzania będzie agregowała, gromadziła różną wiedzę na temat zarządzania, na temat psychologii zarządzania, na temat psychologii biznesu, na temat różnych dziedzin wiedzy, różnych praktycznych umiejętności, różnych porad, różnych opisów przypadków, które będą służyły temu, żeby liderzy, menadżerowie jakoś poszerzali rozumienie samych siebie, rozumienie ludzi, no budowali większy repertuar jakoś możliwych interwencji, no poszerzali po prostu swoją wiedzę na temat zarządzania, przede wszystkim z tym uwzględnieniem tego ludzkiego aspektu. Będą to wykłady, będą to artykuły, będą to podcasty. Po drugie, ludzka strona zarządzania, no to są programy rozwojowe, czyli to już są konkretne, dedykowane warsztaty albo programy rozwoju, które wzmacniają wybrane umiejętności. Ta inicjatywa już jest płatna, natomiast no, zachęcam do tego, czy zachęcamy też do tego, żeby brać w tym udział, no bo to jest naszym zdaniem najlepsza szansa na to, żeby wdrażać umiejętności. Wiedza jest czym innym, umiejętności to co innego. Warto przećwiczyć, warto sobie przetrenować, warto dopasować pewne narzędzie do swojej realności. No a w tym bardzo są pomocni. Jesteśmy pomocni, no, ale nasi coachowie, trenerzy ludzkiej strony zarządzania jakoś będą to wspierać. Czyli druga rzecz to są programy rozwojowe, warsztaty, szkolenia. No a trzecia rzecz no, to jest ta inicjatywa taka, żeby budować społeczność, czyli żeby gromadzić ludzi, liderów i osoby zainteresowane wspieraniem tego aspektu zarządzania, ludzkiego aspektu zarządzania wokół siebie, żeby byli grupą wsparcia. Organizujemy to czy poprzez realne spotkania, na przykład na różnych wydarzeniach czy konferencjach, które się odbywają, ale też tutaj w tej przestrzeni internetu poprzez Facebooka, poprzez LinkedIna, poprzez jakieś webinary, które organizujemy, na których możemy się jakoś tą wiedzą dzielić, wymieniać doświadczeniem, budować sieć jakichś dobrych kontaktów, ale też ludzi, którzy no, chcą wspierać ten aspekt zarządzania, którzy wierzą, że to jest ważne i chcą się jakoś nawzajem edukować, wymieniać i pomagać, no, żeby stawać się po prostu lepszym szefem i łatwiej, sprawniej wdrażać jakieś pozytywne zmiany, czy to w ich samych, czy w ich organizacjach. Więc to są takie trzy inicjatywy, baza wiedzy, programy rozwojowe i społeczność, no, która tworzy ludzką stronę zarządzania.
Baza wiedzy, programy rozwojowe i społeczność. Te rzeczy oczywiście w części już się dzieją. Możecie znaleźć nasze produkcje na stronie ludzkastronazarządzania.pl. Organizujemy raz w roku niekonferencje, czyli trochę inne niż takie konferencyjne spotkanie menadżerów, ludzi, którzy jakoś z nami się kiedyś mieli okazję spotkać, ale też takimi, którzy chcą nas poznać. No a to, czego słuchacie, to element bazy wiedzy, bo podcast będzie służył do tego, żebyśmy przekazywali takie najbardziej interesujące, ciekawe kawałki wiedzy z zakresu psychologii zarządzania. I już od kolejnego odcinka takie porcje będziemy serwować. Zaczniemy od kilku odcinków związanych z różnego rodzaju błędami, jakim ulegamy jako ludzie, oceniając rzeczywistość. Będzie o błędzie atrybucji, będzie o różnego rodzaju złudzeniach, ale nie będę tutaj jakoś tej niespodzianki do końca odpakowywał. Oczywiście znajdziemy też trochę miejsca dla Wojtka i dla różnych naszych gości i przygotujemy drugą serię, ale o tej serii to już lider sam opowie.
Szykujemy też drugą serię, w której ja także będę brał udział i może jak tak powiem w eter, to tym bardziej się jakoś zobliguję do tego, żeby to wypełnić. Przygotowujemy taką serię 12 odcinków, które będą dotyczyły różnych wyzwań menedżerskich, czyli takich najczęstszych pytań, czy najczęstszych dylematów, najczęstszych zagadnień, jakie często szefowie nam zadają na szkoleniach, na przykład jak egzekwować pozytywną zmianę w naszych zespołach, albo jak motywować ludzi, albo jak radzić sobie ze spadkiem zaangażowania, albo jak budować swój autorytet szefowski. Rzucam teraz takie przykładowe zagadnienia, które będziemy rozwijać i przygotowujemy dla Państwa taką serię, w której z jednej strony my będziemy dzielić się taką ekspercką wiedzą z poziomu teorii, z poziomu praktyki, z poziomu różnego rodzaju modeli i rozumienia takiego teoretycznego tych zjawisk, ale do którego też zaprosimy menadżerów, aby poopowiadali o swoim doświadczeniu, jak oni radzą sobie z tego typu wyzwaniami, jak oni przeżywają te dylematy i co praktycy dla praktyków radzą w tym kontekście, co warto byłoby zrobić, aby jakoś sobie znaleźć własną odpowiedź na te pytania, które w tym zawodzie szefa nam się dość często pojawia.
Tak, i myślę, że to może być bardzo wartościowy kawałek dla naszych słuchaczy, ponieważ wypowiadać się będą ludzie zarządzający na różnych poziomach, różnymi organizacjami, różnymi firmami z różnych branż i mający różną perspektywę, też jakoś różnie doświadczający zarządzania, trudności w zarządzaniu ludźmi, no ale też mający swój ogromny bagaż praktycznych doświadczeń. Ja myślę, że to może być naprawdę ciekawa rzecz dla tych wszystkich, którzy jakoś rozwojem swoich kompetencji w zarządzaniu ludźmi są zainteresowani. No ale żeby nie było tak, że tylko Wojtek mówi, że to jest tylko jeden obraz tego, jak widzimy ludzką stronę zarządzania, to oddajmy głos innym naszym kolegom, żeby oni powiedzieli, co dla nich kryje się pod hasłem ludzka strona zarządzania.
Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie, Rafał, bo jest bardzo złożone. Bo z jednej strony ludzka strona zarządzania to jest jeden z naszych wielkich projektów w Halibucie.
Adrian Janik, trener.
Projekt, który polega na zbudowaniu dużej platformy, która miałaby docelowo gromadzić ludzi, menadżerów, którzy są zainteresowani innym sposobem zarządzania niż taki klasyczny, oparty o kary, nagrody, o zarządzanie czasami przemocowe. Ludzi, którzy czują, że świat się zmienia, że coraz ważniejsze jest to, aby w ludziach pobudzać ich potencjał, ich możliwości. I budowanie tej platformy, dostarczanie tam wiedzy, dostarczanie tam treści, to jest jeden z większych projektów, przed którymi stoimy jako Halibut. Z drugiej strony ludzka strona zarządzania to też pewne hasło, które kumuluje w sobie właśnie to pojęcie, to podejście do człowieka, które stawia człowieka w centrum uwagi, jego potrzeby, jego motywacje, jego zaangażowanie, aspiracje. I wokół tego dopiero zbudowane jest wszystko pozostałe, czyli i stanowisko, i zadania, i cele, i rolą menadżera w kontekście ludzkiej strony zarządzania jest to, aby wspierać takiego człowieka, a nie narzucać mu czegoś.
Wiesz co, pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to jest pewna idea.
Bartosz Fluder, handlowiec.
Pewna idea, która w Halibucie, myślę, była obecna od dawna, natomiast jakiś czas temu zyskała nazwę. najpierw poprzez konferencję i tym najpierw była dla mnie ludzka strona zarządzania, czyli wydarzeniem skupiającym ludzi chcących dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak skutecznie, jak bezpiecznie zarządzać zespołami, które im podlegają, jakby w taki sposób, żeby mieć z tego satysfakcję, a jednocześnie budzić w ludziach chęć do pracy i wykorzystywać ich potencjał. Później ewoluowało to, no właśnie, w jakąś taką szerszą koncepcję tego, co chcemy światu opowiadać, o czym chcemy z ludźmi rozmawiać, czego chcemy ich uczyć. A ostatnio stało się to no, w zasadzie projektem, który już wypuściliśmy na świat, czyli stroną, ludzka strona zarządzania, która mam nadzieję no, będzie takim miejscem, gdzie ludzie będą mogli przyjść, posłuchać, zobaczyć, sprawdzić. No i sami ocenić, czy ludzka strona zarządzania, czy zarządzanie oparte o to, że po drugiej stronie widzimy człowieka, jego potrzeby, jego zasoby, jego jakieś obszary, w których potrzebuje naszej pomocy w rozwoju. Czy takie podejście to jest coś, co jest dla nas cenne i ważne i że sami ludzie będą mogli ocenić, czy chcą zapoznać się z tym konceptem bliżej.
Jak myślę i słyszę ludzka strona zarządzania, to mam w głowie takie trzy rozumienia.
Jarek Grabarczyk, trener biznesu.
Jedno z nich to ludzka strona zarządzania dla mnie jest jakąś filozofią do budowania organizacji biznesowych, firm, do której jest mi blisko. I z racji tego, że jest mi blisko do tej filozofii, to ona przekłada się na moją pracę trenera, pracując szczególnie z szefami, menedżerami, ludźmi, którzy mają wpływ na kulturę organizacyjną w biznesie. Zapraszam do ćwiczenia takich umiejętności, do poznawania takich narzędzi, do stosowania takich narzędzi biznesowych, aby z jednej strony jakoś uszanować człowieka, jakoś podnosić, wzmacniać jego godność, z drugiej strony dbając o efekty, pieniądze, wizerunek firmy. A trzecia perspektywa to event organizowany przez grupę szkoleniową Halibut. Ludzka strona zarządzania to 2 dni bardzo dobrych konferencji, świetnych ludzi, inspirujących spotkań, warsztatów i przestrzeni też takiej, w której z jednej strony można odpocząć, a z drugiej strony można poczuć się jak u siebie.
Ludzka strona zarządzania to jest ludzka perspektywa zarządzania, czyli to jest pewien filtr, przez który my w firmie patrzymy na proces zarządzania.
Jakub Pałczyński, analityk transakcyjny i trener biznesu.
Na proces organizacji pracy, na proces pracy zespołowej, na proces wyznaczania i rozliczania zadań, na proces wdrażania standardów. I na to wszystko patrzymy przez pryzmat tego, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Pomiędzy szefem, menadżerem, liderem, przywódcą, a ludźmi, z którymi pracuje. Co lider może robić, żeby ludziom z nim i z organizacją było dobrze, a przy tym, żeby pracowali zgodnie ze standardami, z celami, z procedurami i byli jak najbardziej efektywni. Jest to więc pytanie natury psychologicznej, filozoficznej, no i takie pytanie, na których odpowiedzi będziemy szukać pewnie jeszcze wiele lat. Część z nich już, myślę, mamy i tymi odpowiedziami się dzielimy. Na niektóre z nich mamy ciągle tylko pytania, a jesteśmy być może coraz bliżej. A niektóre pytania pojawiają się ciągle od nowa. To też ma związek z tym, że zmienia się sytuacja na rynku, zmieniają się kultury organizacyjne, zmieniają się trendy. No więc my stawiamy ciągle nowe pytania i poszukujemy nowych odpowiedzi. A jeżeli chcecie nam w tym towarzyszyć, to cudownie.
A dla mnie, autora tego podcastu, ludzka strona zarządzania to wszystko to, co kręci się wokół hasła, motta: miękko do ludzi, twardo do problemu. To znaczy zobacz, że po drugiej stronie masz człowieka, no ale zadbaj o to, żeby zrealizować stojące przed tobą zadanie, wyzwanie.
Bardzo się cieszę, że zaczynamy. Bardzo się cieszę, że nadajemy. Chociaż jednocześnie jest to dość dziwne i chyba będzie wymagało przyzwyczajenia się, że mówimy, przynajmniej w tym pierwszym naszym nagraniu mówimy, a naprawdę nie wiemy, kto tego będzie słuchał, więc zachęcamy Państwa bardzo, że jeżeli to posłuchacie, dajcie nam jakiś komentarz, dajcie nam jakąś informację, jak odbieracie. Być może też jakie treści chcielibyście słuchać, być może też jakie Was ciekawią zagadnienia, o których chcielibyście, żebyśmy przygotowali odcinki czy wypowiedzi, no bo wtedy dałoby nam to takie większe poczucie kontaktu, wzajemności, no ale też tego, że faktycznie produkujemy to nie tylko sami dla siebie, ale też dla Państwa i że znajdujecie w tym jakąś użyteczność, albo że będziecie dla nas też ważną informacją na temat tego, co warto poprawić, co warto doskonalić, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, żeby ten podcast był faktycznie dla Was użyteczny. Dzięki i do zobaczenia po ludzkiej stronie zarządzania. Wojciech Busiel.
Do usłyszenia i zapraszam na kolejne odcinki. Rafał Ignasiak.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.